Część druga. IT – najlepszym antidotum na brak dostępu do informacji. Długo oczekiwane lekarstwo. Trudno być nikim, a ludzi niepełnosprawnych, w tym niewidomych, to właśnie dotykało w ubiegłych wiekach. Im głębiej w historię, tym więcej nędzy i niedostatku. W całej perspektywie kilku tysiącleci, a nawet jeszcze w XIX wieku, osoby niewidome miały na ogół w społeczeństwach status wyrzutków i nędzarzy. Tak było w istocie, bo jakie życie wiedli nasi niewidomi przodkowie? Nie mieli szans na edukację i pracę, tym samym na podmiotowe traktowanie i napełnienie w swoich społecznościach jakichkolwiek ról oraz uznanie ich jako użytecznych. Zapewne trudno było znaleźć zrozumienie i szacunek nawet u najbliższych, a co dopiero u obcych. Trudno mi wyobrazić sobie siebie 200 lat temu. Co mógłbym wówczas robić? Najprawdopodobniej urodziłbym się w mieście, w niezamożnej rodzinie, w której ojciec byłby rzemieślnikiem, a matka opiekowałaby się domem. Zapewne szybko zorientowaliby się, że ich syn nie widzi. Zakładając wariant optymistyczny, w jakimś zakresie by się mną opiekowali, dając odczuć moją bezużyteczność. Zapewne topiłbym smutki w karczmie i z goryczą godziłbym się ze swoim losem. W wariancie mniej optymistycznym zapewne już jako dziecko żebrałbym pod kościołem. Szczęśliwie urodziłem się w czasach bardziej cywilizowanych. To te czasy dały mi bardzo solidną edukację na poziomie podstawowym, następnie na poziomie średnim. Nie poprzestałem na tym i ukończyłem także wyższą uczelnię. Pracuję przy udźwiękowionym komputerze, mam przystosowany smartfon i wiele urządzeń wspierających mnie w codziennym funkcjonowaniu. Założyłem firmę informatyczną i fundację, w której działam na rzecz innych osób niewidomych. Piszę książki, między innymi tę właśnie. A wracając do żebrania pod kościołem, teraz sam fakt niewidzenia do tego nie zmusza, ale jak się okazało, może prowadzić do robienia sobie żartów ze swojej niepełnosprawności. Zabawna historia przydarzyła się Witoldowi Kondrackiemu, mojemu przyjacielowi i jednemu z najwybitniejszych niewidomych na świecie. Matematykowi i fizykowi, profesorowi, podróżnikowi i znakomitemu działaczowi naszej fundacji, wieloletniemu członkowi jej rady fundatorów. Witek podczas jednej ze swoich wypraw na Daleki Wschód odwiedził wraz z żoną jeden z katolickich kościołów. Jego żona weszła do świątyni na mszę, a on, jako człowiek niewierzący, został na zewnątrz. Stał sobie spokojnie gdzieś z boku, paląc papierosa i czekał na żonę. W pewnym momencie ktoś trącił jego rękę. Nie zrozumiał początkowo, o co chodzi, nie zareagował i trwał bez ruchu. Ten, kto trącił rękę Witolda, zorientował się, że ten nie widzi. Otworzył jego dłoń i wcisnął datek. Witek domyślił się wówczas, w czym rzecz. Skwapliwie wsunął pieniądze do kieszeni i dalej stał w tym samym miejscu. Chwilę później, mniej więcej w ten sam sposób, zaczepił go inny mężczyzna, wsunął mu w dłoń kolejny datek, a Witold znów włożył do kieszeni otrzymane pieniądze. Spodobała mu się rola datkobiorcy, więc otwierał dłoń, następnie ją zamykał i wkładał do kieszeni kolejne pieniądze. Niebawem z kościoła wyszła jego żona i osłupiała, widząc, co robi jej mąż. Żebrał bez żenady, z sarkastycznym uśmieszkiem. Zebrał całkiem sporo. Przypuszczam, że dużo trudniej byłoby mu zdobyć się na żartobliwy dystans, gdyby żył, powiedzmy, 200 lat wcześniej i musiał żebrać, by żyć. W zamierzchłych czasach niektórzy niewidomi, korzystając na przykład z muzycznych uzdolnień, grali na instrumentach, licząc na datki słuchaczy. Inni, wykorzystując zdolności manualne, rzeźbili. Jeszcze inni, dzięki elokwencji i wiedzy zgromadzonej na podstawie zasłyszanych informacji, gawędzili, może wręcz wieszczyli, także z nadzieją na jałmużnę. Większość jednak polegała na wsparciu innych, na przykład żebrząc pod murami kościołów. Proces emancypacji ludzi z niepełnosprawnościami, także niewidomych, miał i ma charakter ewolucyjny. Jednak oceniając ponad 200 ostatnich lat, możemy stwierdzić, iż mamy w zwyczaju zauważać przede wszystkim wydarzenia wyjątkowe, spektakularne, rewolucyjne. Wynalazek Ludwika Braille'a jest świetnym przykładem zmiany o charakterze rewolucyjnym. Sam genialny twórca wypukłego alfabetu i jego bliscy nie doceniali rangi tego wynalazku. Ludwik miał ku temu pewne powody. Nie wynalazł przecież i nie uruchomił produkcji papieru. Nie on pierwszy uwypuklał punkty w papierze, by w ten sposób kodować informacje. Nawet nie on wpadł na pomysł, że skóra opuszków palców może rozpoznawać różniące się kombinacje wypukłych punkcików. Na pewno od zawsze otaczały go kartki papieru, mógł więc je dziurawić do woli. Zapewne na co dzień bawił się tym i w końcu zauważył, że wystarczy odpowiednio lekko nacisnąć, by papier się nie przedziurawił, a tylko wybrzuszył. Dowiedział się o rozwiązaniu przygotowanym dla francuskiego wojska, by w ciemne noce żołnierze na polu bitwy mogli odbierać i odczytywać proste, ale ważne rozkazy. Rozwiązanie to polegało właśnie na dotykaniu i wyczuwaniu papierowych punktów. Zasługa Ludwika polegała na czymś innym. Ograniczył swój alfabet do 6 punktów, czyli 6 wypukłych punkcików ułożonych w 2 pionowych kolumnach. Po 3 wypukłości w każdej. Nie był matematykiem, ale z łatwością wyliczył, że w obrębie 6 punktu da się utworzyć 64 odrębne kombinacje, 2 do potęgi 6, i że to zupełnie wystarczy, by utworzyć z nich wszystkie litery i znaki interpunkcyjne. Nie musiał być specjalnie dobrze wykształcony, żeby wpaść na pomysł, by z braku kolejnych kombinacji punktów, te, które wynikają z 6, mogły być poprzedzone tak zwanym prefiksem, a więc specjalnym znakiem nadającym odpowiednie znaczenie znakom sąsiednim. I tak brajlowskie małe czy duże A jest takim samym pojedynczym punktem stojącym w lewym górnym rogu 6 punktu. Czym więc różni się małe a od dużego a? Stawiamy przed nimi prefiks oznaczający małą literę albo inny prefiks przypisany do dużej. Znak małej litery to punkt 6, a dużej 2 punkty, 4 i 6. Dla ułatwienia porozumiewania się z innymi niewidomymi w ramach 6 punktu Ludwik ponumerował punkty. I tak lewemu górnemu punktowi nadał numer 1, punktowi stojącemu pod nim numer 2, a temu najniżej po lewej stronie 3. Na prawo od nich mamy na górze punkt 4, niżej 5, a najniżej 6. Myślę o tym chłopcu z Francji. Miał 15 lat i pewnie bawił się jak inni. Lubił przesiadywać w pracowni rymarskiej ojca, gdzie ten wytwarzał różne skórzane przedmioty. Pech chciał, że bawiąc się ojcowskim dłutem, które niefortunnie odskoczyło i uderzyło go w oko, w tym oku stracił wzrok. Niedługo potem, na skutek współczulnego zapalenia oka, obrazy zniknęły także w drugim oku i Ludwik przestał widzieć. Tak się złożyło, że był mniej więcej w tym samym wieku co ja i kilku moich przyjaciół, kiedy traciliśmy wzrok. Witek Kondracki, późniejszy profesor, matematyk i fizyk, do czasu, kiedy spowodował wybuch, zabawiał się w chemika. Andrzej, późniejszy doskonały masażysta i kręgarz, niedopilnowany przez bliskich, spowodował wybuch niewypału w warszawskim Rembertowie. A ja poznałem moc uderzenia łokcia kolegi, co spowodowało, że obrazy mam już jedynie w pamięci. Obrazy uciekły nam wszystkim w mgnieniu oka, pozostawiając nas sam na sam z dźwiękiem i dotykiem. Nastoletni Ludwik Braille wynalazł alfabet, którym posługują się tysiące, a być może nawet miliony niewidomych ludzi na całym świecie. Tak owocna okazała się jego zabawa z papierem. Braille'owski alfabet nie był doceniany. Musiał czekać na uznanie. Ludwik zaprojektował go uwzględniając możliwości opuszków palców i, moim zdaniem, jego alfabet jest najprostszym spośród wszystkich stworzonych i stosowanych. Trudno wymyślić prostsze A niż uwypuklony pojedynczy punkcik, albo B, dwa pionowe punkty i C, dwa poziome punkty. Pierwszych 10 liter łacińskiego alfabetu zaprojektował w czterech górnych punktach sześciopunktu i żeby nie utrudniać nauki, kolejnym 10 literom nadał ten sam kształt co pierwszym, z dodatkiem punktu trzeciego, tego po lewej stronie, na dole sześciopunktu. Ostatnich 5 liter alfabetu ma ten sam kształt co pierwsze, tyle że dodał do nich dwa dolne punkty, trzeci i szósty. Ludwik zastosował wspomniane prefiksy, co umożliwiło zaprojektowanie cyfr. Dzięki prefiksowi 3, 4, 5, 6 litera A zamienia się w jedynkę, a B w dwójkę. Zaraz potem zaprojektował nuty, a nie był to przypadek. Sam bowiem był organistą w podparyskiej parafii. Był więc kolejnym niewidomym, który wykorzystał zmysł słuchu, by stać się użytecznym dla innych. A my? A ja? A wszyscy niewidomi i niedowidzący beneficjenci Fundacji Szansa dla Niewidomych? Jak nam się udało stać się użytecznymi? Sam Braille jako metoda zapisywania i odczytywania tekstu jest dla wielu osób kontrowersyjny, głównie dla osób nowociemniałych. Nie każdy może wystarczająco dobrze wyczulić opuszki palców, by móc czytać w zadowalającym tempie przy akceptowalnym wysiłku. Ponadto zapis brajlowski zajmuje znacznie więcej miejsca niż druk zwykły. Powstające przy jego użyciu publikacje cechuje więc poważna waga. Na przykład Sienkiewiczowski Potop w tej wersji liczy 22 tomy, z których każdy waży około kilograma. Stąd bierze się sensowna idea pisania skrótami. Na przykład angielskie słowo for to tylko jeden sześciopunkt, a nie trzy litery F-O-R. Wielu uważa, że pisanie skrótami to już nie Braille, ale to w niczym nie ujmuje uznania dla genialnego twórcy tego alfabetu. Wynalazek stopniowo zmieniał życie niewidomych. W XIX wieku zainicjował tworzenie specjalnych szkół, bibliotek i zakładów pracy. Od tej pory niewidomi powoli doganiali ludzi widzących. Od 1440 lub 1450 roku, badacze nie są w tej kwestii zgodni, kiedy to Johannes Gutenberg wynalazł druk, widzący uzyskali łatwy sposób na przekazywanie informacji i dostęp do nich. A co za tym idzie, dostęp do wiedzy i literatury. Pojawiły się tak zwane czarnodrukowe książki i gazety, niestety nieosiągalne dla niewidomych. Dystans pomiędzy nami a osobami pełnosprawnymi wciąż rósł. Stworzenie prostego i dotykowego alfabetu umożliwiło nadrabianie tego niebotycznego dystansu. Jaki jest charakter naszej cywilizacji? Pozyskujemy informacje dzięki zmysłom. Patrzymy, słuchamy, dotykamy, wąchamy, smakujemy i rozpoznajemy otaczającą nas rzeczywistość. Jak się okazuje, bodaj 90% informacji pozyskujemy dzięki wzrokowi, kiedy inne zmysły dostarczają nam zaledwie pozostałych 10%. Trudno nie zauważyć informacyjnego niedostatku, kiedy się nie widzi. W związku z taką, a nie inną naturą zmysłów, niemal wszystko, co ludzie tworzą i projektują, dedykowane jest przede wszystkim odbiorowi wzrokiem. Wynalazek Gutenberga właśnie na tym polegał. Nanosimy na papier atrament albo tusz, który następnie widzimy w postaci liter czy obrazów. Współcześnie druk zastępujemy metodami elektronicznymi. Angażujemy do tego celu ekrany i ich drobniutkie elementy zwane pikselami. Świecenie pikseli tworzy obrazy, czasem graficzne, kiedy indziej tekstowe. Niemal w przypadku każdego wynalazku, jako niewidomi, musimy doganiać świat ludzi widzących, nadrabiać kolejne dystanse. Niejako wbrew dobrym intencjom, wynalazki przeznaczone dla ludzi widzących dyskryminują osoby niewidome. Gutenberg wynalazł druk, a my musieliśmy czekać niemal 400 lat, by wynalazek Braille'a dał nam szansę zdobywania wiedzy. Nie udało mu się jednak zintegrować nas z widzącymi. Tworzone w XIX wieku szkoły, biblioteki i zakłady pracy stanowiły specjalne enklawy, znacząco odizolowane od reszty społeczeństwa. Na prawdziwą integrację musieliśmy czekać do końca XX wieku. Tak jak układy elektroniczne, sterowane oprogramowaniem komputerowym, wiedzą, co zawierają komórki pamięci operacyjnej, a inne, wyspecjalizowane, potrafią to zaprezentować na ekranie powszechnie używanych monitorów, względnie na kartkach papieru zadrukowanych na komputerowych drukarkach, specjalne układy mogą pokazać te same treści na tzw. monitorach i drukarkach brajlowskich. Mogą też odczytać te treści syntetycznym głosem generowanym przez syntezatory mowy. Dzięki tym wynalazkom niewidomi mogą zasiąść przy komputerowej klawiaturze i pisać jak widzący. Dzięki specjalistycznym urządzeniom peryferyjnym możemy odczytywać informacje napisane przez innych, a widzący mogą się dowiedzieć, co napisaliśmy my. Ogromny, niesamowity postęp. I z pewnością wielka rewolucja rehabilitacyjna, która ma znaczenie dla wszystkich niewidomych. Dała nam szansę na zainicjowanie procesu prawdziwej integracji i włączania wcześniej wykluczonych. Dzięki temu niewidomi mają możliwość wyboru, czy chcą się uczyć w szkołach specjalistycznych, czy w zwykłych, czy pracować w specjalnych zakładach, czy na tak zwanym otwartym rynku pracy, czy przebywać w swoim środowiskowym gronie, czy razem z osobami pełnosprawnymi. Na aktualną sytuację naszych beneficjentów wpływa już nie tylko wynalazek Braille'a, ale mnóstwo rozwiązań niwelujących uciążliwe skutki braku wzroku. Potrzeba matką wynalazków. Gmach Polskiego Związku Niewidomych, Warszawa, ulica Konwiktorska 9. To tutaj decydowano o sytuacji niewidomych w naszym kraju przez cały okres PRL. Mówiliśmy, że związek jest ministerstwem do naszych spraw. Stopniowo to się zmieniało, by wreszcie na przełomie wieków PZN stał się zwyczajnym stowarzyszeniem zrzeszającym ludzi z niepełnosprawnością wzroku. To tutaj miały i mają swoją siedzibę władze tego związku. I to tutaj powstała drukarnia i biblioteka książek brajlowskich i tak zwanych mówionych. Doktor Stanisław Jakubowski, niewidomy informatyk, w latach 80. pracował na drugim piętrze tego gmachu i dowiadywał się, jak zamienić brajlowską drukarnię ze zwykłej, konwencjonalnej, analogowej na komputerową. Jako pierwszy zajął się IT dla niewidomych, za co został utytułowany zaszczytnym mianem ojca polskiej tyfloinformatyki. Pracował w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w specjalnie utworzonej komórce niewidomych programistów, której zadaniem było umożliwienie niewidomym pracy z komputerem. Chodziło o efektywny dostęp do informacji. Staszku, masz wiadomości o postępie prac nad syntezą mowy? Zapytałem, kiedy po raz kolejny wpadłem do gmachu związku. Wdrapałem się na drugie piętro i przybiłem z nim piątkę. Mam. Słyszę, że Centrum Obliczeniowe PAN opracowuje syntezator. Niedługo ma być gotowy. Świetna wiadomość. Kiedy, jak i gdzie? Niestety nie wiem. Szczerze mówiąc, nawet trochę się niepokoję, ponieważ wiadomość nie jest nowa, a syntezatora jak nie było, tak nie ma. Jak to? Nie jestem w środku tej sprawy. Wiem jedynie tyle, że prace zostały zainicjowane dosyć dawno, a mimo hucznych zapowiedzi finału nie widać. Jednak mówisz o bliskim zakończeniu. Może nie wyraziłem się zbyt jasno. Otóż informacje o tym słyszę nie po raz pierwszy i mam obawy, czy i tym razem nie okażą się przedwczesne. Wiadomość, którą teraz ci przekazuję, jest naprawdę nowiutka. Ale podobnych usłyszałem już kilka. Za każdym razem były nowe i obiecujące, a potem trzeba było czekać i czekać. Nie wiem, jak będzie teraz. Ale ten syntezator to naprawdę jedyny ratunek dla nas. Jasne. Tylko co możemy na to poradzić? Rok 1986. Epoka najtrudniejsza od czasu II wojny światowej. Czas po zniszczeniu Solidarności i zepchnięciu żądań robotników na margines. Czas zniszczenia polskiej gospodarki i oczekiwania na zmianę. To także wybuch elektrowni jądrowej w Czarnobylu i strach, czy nad Warszawę nie nadciągnęły napromieniowane jod i ces, powodujące skażenie terenu. Przez cały okres PRL niewidomi mieli mieć jeden sztywny plan na życie – kończyć edukację na szkole zawodowej i wytwarzać szczotki albo nie do końca zrozumiałe dla mnie metalowe elementy i kabelki do jakichś maszyn. Istniały specjalne spółdzielnie pracy zatrudniające ludzi niepełnosprawnych, nazywane spółdzielniami inwalidów, w których mieliśmy znaleźć się wszyscy. Należy przyznać, że ten plan prawie powiódł się władzom. Mimo braku możliwości wyboru i integrowania się odmiennych grup społecznych, wykazywał pewne zalety. Wielu niewidomych znajdowało swoje miejsce pracy. Co ważne, niektórzy byli zadowoleni. Nawet zdaniem niezadowolonych osób, nie same władze były za realizację planu odpowiedzialne. Tego typu poglądy wynikały z nastawienia całego społeczeństwa. Nie widzisz, nie potrafisz wykonać wielu rzeczy, nie masz wyboru. Z czasem okazało się, że jest inaczej. Niewidomych kojarzono wcześniej na przykład z muzyką, ale kilkadziesiąt lat temu przekonano się, że potrafimy być również dobrymi masażystami. Nawet jednak i te dobre przykłady musiały walczyć z uprzedzeniami ludzi. Znalazłem pracę, której szukałem 3,5 roku. Towarzyszyły temu dziwne zdarzenia. Jako dobry student na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego miałem rekomendacje od najwybitniejszych polskich naukowców, informatyków. Nawet to nie pomogło. Szukałem pracy w różnych miejscach i dowiadywałem się, co znaczy być niewidomym na rynku pracy. Na szczęście miałem co robić i z czego żyć. Od roku 1981 byłem współpracownikiem wydawnictw szkolnych i pedagogicznych, dla których stworzyłem 3 autorskie podręczniki matematyczne dla niewidomych dzieci z pierwszych klas szkoły podstawowej. Zaadaptowałem 10 innych czarnodrukowych podręczników. Jako informatyk i młody człowiek, zakładający rodzinę, musiałem pracować na pełnym etacie. Wreszcie się udało. Otrzymałem 2 propozycje. Jedna wspaniała, ale zbyt dla mnie trudna. Druga mniej ambitna, ale osiągalna. Nie zdecydowałem się na pracę na moim Wydziale Uniwersytetu Warszawskiego, ponieważ postawiono mi zbyt wymagające warunki. Propozycję władz wydziału złożył mi mój promotor, profesor Jan Madej. Nie odważyłem się zostać na wydziale. Oszacowałem, że w trakcie pierwszego roku pracy musiałbym zrealizować zadania grubo przekraczające możliwości nawet osoby pełnosprawnej i wybitnie zdolnej. Nie pasowałem do tego planu. Interesowałem się ponadto zbyt wieloma dziedzinami. Nie umiałbym ich wszystkich poświęcić dla zaproponowanej mi pracy. Wybrałem drugą propozycję. Zostałem informatykiem w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Przez kilka lat starałem się obsługiwać informatycznie hydrologów. Stworzyliśmy bazę danych hydrologicznych, zastępującą stary, konwencjonalny system oparty na przesyłaniu danych o stanie wód na instytutowy Telex. Po wdrożeniu mojego programu dane były przesyłane do komputera i drukowane automatycznie. Mimo prostoty tego oprogramowania byłem dumny, kiedy słyszałem w radiu komunikaty o stanie wody w Wiśle, Odrze czy w innych polskich rzekach. To wszystko jednak zdarzyło się nieco później niż cytowana przeze mnie powyżej rozmowa z doktorem Stanisławem Jakubowskim. Przez długi czas pracowałem w instytucie bez dostępu do komputera. Na studiach jego brak polegał na niemożności dotknięcia sprzętu, który znajdował się daleko, bo aż w Świerku pod Warszawą, w Instytucie Badań Jądrowych PAN. A jedynym sposobem komunikowania się z komputerem było drukowanie kart perforowanych i ich odczytywanie przez mechaniczny czytnik. Programy trafiały do komputera Riad, kopii komputera IBM 370. W latach 1986-1988 kłopot był zdecydowanie inny. Pracowałem już na komputerze PC, więc miałem przed sobą klawiaturę kuwerty i ekran, w tamtym czasie czarno-biały, co akurat w moim przypadku nie miało żadnego znaczenia. Bardzo uciążliwe było coś zupełnie innego. Komputer PC nie komunikował się ze mną, nie mówił i niczego nie pokazywał w brajlu. Samo pisanie na klawiaturze wymagało profesjonalnych umiejętności bezwzrokowego pisania na maszynie. Właśnie z tych powodów coraz częściej jeździłem na konwiktorską do doktora Jakubowskiego i wypytywałem, czy syntezator w centrum obliczeniowym PAN jest gotowy. Nie był. Stasiu, czy coś w sprawie syntezy mowy się zmieniło? Niestety nie. Znowu są jakieś zapowiedzi, ale ja już się nie łudzę. Nawet przestałem wypytywać, dlaczego tak się grzebią. Trudno powiedzieć. Prototyp syntezatora był właśnie zaprezentowany w szkole w Laskach, ale mimo entuzjazmu nauczycieli i uczniów zapadła cisza i chyba nic się nie dzieje. Powoli nie daję sobie rady w instytucie. Piszę programy, dotykam ekranu, a ręka odmawia mi posłuszeństwa. W czym rzecz? Czytam tekst wyświetlony na ekranie optakonem, który dzięki tobie mi wypożyczono, ale można z nim wytrzymać zaledwie kilka minut. Wielogodzinne trzymanie kamerki w uniesionej ręce jest upiorne. Bodaj w tym samym roku, 1986, przyznano mi optakon, który zarówno wtedy, jak i teraz uważałem za nie tylko niesamowite, ale także być może najwspanialsze spośród wielu innych rozwiązań niwelujących skutki braku wzroku. Dofinansowanie na jego zakup załatwił u władz państwowych Polski Związek Niewidomych, a zapewne nie było to łatwe w dobie negowania osiągnięć Zachodu. Został przecież wymyślony i wyprodukowany przez amerykańską firmę Telesensory. Trzeba było specjalnych starań i procedur, by władze znalazły środki finansowe na zakup pewnej ich liczby z przeznaczeniem dla najaktywniejszych i wykształconych niewidomych. Wypożyczono je osobom pracującym intelektualnie i studentom, a wśród beneficjentów znalazłem się i ja. Takie to były czasy. Władze podejmowały decyzję, dać pieniądze na dany cel, czy ich nie dać. Kiedy pieniądze się znalazły, produkt czy usługę przyznawano. Doktor Stanisław Jakubowski szkolił takich niewidomych szczęśliwców w używaniu optakonu, elektronicznego urządzenia pokazującego uwypuklone obrazy, zarówno trudnego w użyciu, jak i genialnego. Szkolił również mnie. Mam optakon do dzisiaj i, co ważne, nadal czasem go używam. Najważniejsze w optakonie są trzy elementy. Mała kamerka ze światłoczułymi elementami, dektail, czyli prostokątny ekran dotykowy i kabel przywiązujący kamerkę do jednostki centralnej urządzenia. Dektail nie pokazuje niczego wizualnie, lecz dotykowo. Kiedy urządzenie jest wyłączone, w dektailu widzimy sześć kolumn cieniutkich otworków, a w każdej z nich są ich 24. Wewnątrz otworków ukrywają się cieniutkie szpilki, gotowe wychylić się pionowo w górę i wibrować, kiedy obiektyw kamerki zobaczy coś ciemnego na jaśniejszym tle. Może to być na przykład czarny atrament i wydrukowane litery. Szpilki, odpowiadające czujnikom patrzącym na czarne punkty, wysuwają się i wibrują. Na dektailu powstanie uwypuklony, wibrujący obraz. Dzięki temu urządzeniu oglądałem druk, tekst, rysunki, niektóre zdjęcia, mapy itd. Czytanie książki tą metodą było co prawda trudne i mozolne, ale możliwe. I choć czytanie tekstu wydrukowanego na papierze było trudne, i tak było nieporównywalne z uciążliwością oglądania komputerowego ekranu. Odczytywanie informacji wyświetlonych na pionowym ekranie wymagało trzymania ręki w powietrzu, co najprawdopodobniej nikomu na dłuższą metę nie służy. Trzymałem więc rękę z kamerą tak długo, jak było to możliwe. Po kilku minutach nie wiedziałem, czy jeszcze mam rękę. Mimo tego w taki sposób stworzyłem program o stanie wód w polskich rzekach. I chyba nie trudno się dziwić, że miałem dość zarówno programowania, jak i tej ważnej przecież dziedziny hydrologii. Tak kiedyś, jak i teraz, miałem powody sądzić, że brak wzroku jest prawdziwą tragedią, a jednak uważałem i uważam inaczej.